ten czas, który przed nami, wyjątkowy czas przed Wielkanocą, przed Dniem Zmartwychwstania, zawsze w nas, chrześcijanach, ta wielka nadzieja, nadzieja na radość. Jak ksiądz myśli, to jest też czas, w którym te nadzieje można pomnożyć u tych, którzy już ją tracą coraz bardziej, bo
tak.
Bo są tacy. Ksiądz, jak sam wspomniał, zetknął się z bardzo wieloma osobami. Jest ksiądz wykwalifikowanym, wykształconym terapeutą, ale przede wszystkim jest ksiądz kapłanem i człowiekiem, który wciąż jest blisko z ludźmi cierpiącymi i z tymi, którzy cierpią z powodu tych cierpiących. No bo tutaj jest taki łańcuszek, prawda?
Tak, kiedyś myślałem, że to musi być takie trochę ugłaskane, ułożone, takie, żeby dobrze wyglądało, że trzeba tak mówić dużo o tej nadziei i tak dalej. I dalej też tak uważam, że trzeba mówić o nadziei, ale trzeba mówić o wszystkim.
No ale księże, nadzieja, żeby ta nadzieja się pojawiła, to też musi być ta chęć. Przepraszam, że weszłam w słowo, ale ksiądz sam na początku zaznaczył, że tutaj o tym słuchaniu tych, którzy wyciągają rękę. Tak sobie teraz pomyślałam, wspominając opowieści, które wybrzmiewały z anteny, wybrzmiewają przez miesiące w różnych programach, że ktoś do kogoś wyciąga rękę, że wtedy ten, który jest osobą chorą, uzależnioną, tę rękę odrzuca, że często są to procesy, które trwają lata całe albo dziesięciolecia i że to są takie bardzo trudne te cierpienia, o których ksiądz także dziś mówi. To musi się ten moment takiego otwarcia oczu, czy takiego otwarcia, czy stanięcia w prawdzie pojawić, bo jeśli tego nie będzie i to odrzucanie następuje non stop, to wówczas trudno mówić o nadziei dla tego kogoś, kto jest w kłopocie, w trosce, w jakimś innym świecie, prawda?
Tak, bardzo często do nadziei idzie się przez beznadzieję. Właśnie tam, gdzie nie ma nadziei, człowiek zaczyna jej szukać, coś uruchamia w nim, tak samo jak do wiary idzie się przez niewiarę. To nie ma innej drogi, dlatego nie boimy się tych trudności, ponieważ one mają element mobilizujący. One nas jakby są takim lustrem terapeutycznym i one nas gdzieś pionizują, uruchamiają w nas jakieś pokłady, że trzeba coś ruszyć, że trzeba, bo przepiję życie na przykład, nie wiem, i trzeba coś zrobić, pójdę do tej żony, powiem, słuchaj, zaprowadź mnie do tego lekarza, do tego terapeuty, na ten oddział, bo życie mi się skończy. A żeby nie można pomóc komuś na siłę, nie da się tego zrobić. Można próbować, nawet trzeba, bo to robienie na siłę czegoś powoduje, że człowiek może dostrzec, że ktoś nas naprawdę kocha, że nie spocznie, że nie odpuści. Tak nieraz mówią dzieci do rodziców uzależnionych, że ja nie odpuszczę, tato, mamo, nie odpuszczę, będę zawsze o ciebie walczyć. I to czasami jest takim punktem
zwrotnym
w życiu tego człowieka. Tak, my musimy doświadczyć miłości, żeby kochać, bo my nie kochamy sami siebie. My uczymy się od miłości kochać. Tą miłością jest Bóg i ludzie, którzy są gdzieś w tej perspektywie Boga, czy jakkolwiek go rozumieją, mówiąc językiem właśnie terapeutycznym, jakkolwiek go pojmują, oni zaczynają emanować tą miłością, jeżeli się do niej zbliżają. I ta miłość zapala także innych i tworzy ten łańcuch takiej siły, że można komuś pomóc się wydostać z jakiejś kolejny, które popadł przy pomocy innych ludzi, bo on sam nie jest w stanie sobie pomóc. Natomiast prawda, ona, to co mówi Słowo Boże, człowiek robi takiego bypassa, gdzieś sam wymyśla jakieś filozofie, jakieś mądre rzeczy, a potem lata lecą, on patrzy na życie, doświadczenia i zaczyna wracać, że to wszystko już było powiedziane, w Piśmie Świętym jest to wszystko zapisane, że prawda was wyzwoli. A prawda o nas jest taka, że jesteśmy słabi, że widzimy tyle, co na jeden krok do przodu, że wydaje nam się, a jest ktoś, kto widzi wszystko i daje nam to światło. Ale my chcemy po swojemu, a Bóg się uśmiecha, mówi, dobrze dziecko, no rób po swojemu. I to też jest piękne, że my chcemy po swojemu i uczymy się na błędach. Nie zawsze zresztą tak się dzieje, prawda, że uczymy się na błędach. Takie życie wprawdzie. Jestem bardzo pod wielkim wrażeniem pani Agnieszki Osieckiej. Bardzo mi się stała bliska. Teraz przez jakoś ten czas dużo reportaży słucham. W ogóle jej sposób pisania, postrzegania świata. I ona mówi, ja zrozumiałam, ona jest tak do bólu prawdziwa, lubię takich ludzi. Ona mówi, ja zrozumiałam, że ja nic nie umiem. I zobaczyłam, że umiem tylko pisać i to robiłam.
I to jest to, jak można stanąć w takiej prawdzie wobec siebie samego.
Piękne. No właśnie. Kiedyś taką anegdotkę opowiedziała, że mówi, szłam sobie gdzieś tam w Sopocie na molo i spotkałam mojego tatę. I mówi, tato, ja niedawno byłam tutaj w jakiejś wspaniałej kawiarni i piłam taką nalewkę z mrożonego lodu z miętą. I mówi, zobaczyłam w mojego taty oczach takie zdziwienie i słowa. I mówi, dziecko, nie myśl sobie, że picie jakiegoś drinka, siedząc na molo w Sopocie, to już jest szczyt szczęścia, prawda? Po 50 latach od tamtego spotkania mówi, ojej, szkoda, że nie mogę mojego taty spotkać. Bo bym mu powiedziała, że tato, właśnie to okazało się, że to było wielkie szczęście siedzieć na tym molo i pić tego drinka z miętą. Właśnie, że my nie zawsze czujemy, co jest, że wydaje nam się, że jeszcze tyle zrobimy i może nam umknąć to, co naprawdę jest szczęściem. To, co jest tu i teraz, że jest ten drugi człowiek, że jest ta żona, że jest ten mąż. I tak gdzieś pędzimy, to tak chcemy jeszcze coś osiągać. I bardzo dobrze z jednej strony, tylko żeby nam nie umknęło to, co jest tu i teraz.